Ewangelii świętego Jana. Potem było święto żydowskie i Jezus udał się do Jerozolimy. W Jerozolimie zaś jest przy owczej bramie sadzawka, nazwana po hebrajsku Betesda, mająca 5 krużganków. Leżało w nich mnóstwo chorych, niewidomych, chromych i sparaliżowanych. Znajdował się tam pewien człowiek, który już od lat 38 cierpiał na swoją chorobę. Gdy Jezus ujrzał go leżącego i poznał, że czeka już dłuższy czas, rzekł do niego: czy chcesz wyzdrowieć? Odpowiedział mu chory: Panie, nie mam człowieka, aby mnie wprowadził do sadzawki, gdy nastąpi poruszenie wody. W czasie, kiedy ja dochodzę, inny wstępuje przede mną. Rzekł do niego Jezus: wstań, weź swoje nosze i chodź. Natychmiast wyzdrowiał ów człowiek, wziął swoje nosze i chodził. Oto słowo Pańskie. Siadajcie. Jeżeli człowiek się ośmieli zapragnąć, tak jak wam mówiłem w tej pierwszej części, jeśli się ośmieli, jakby nie poprzestać na pewnej powierzchni i poszukać dalej, to zaczyna się dopiero droga. To jest jakby dopiero początek. To, że ośmielimy się spojrzeć dalej i głębiej. I chciałbym, żebyśmy z tą Ewangelią chwilę posiedzieli, bo myślę, że ona doskonale pokazuje jakby drugi krok, który trzeba zrobić. I drugi krok, który chciałbym, żebyście dzisiaj zaczęli robić. Ale tak zawsze najpierw trochę o tej Ewangelii, żebyśmy zobaczyli, co się tu dzieje. To nie jest przypowieść, to nie jest jakiś symboliczny obraz. Ta choroba i ten człowiek to nie jest jakaś metafora, tylko to jest opis bardzo konkretnego wydarzenia w konkretnym miejscu z konkretnym człowiekiem. Jak ktoś był w Jerozolimie, ja nie byłem nigdy, ale jeśli ktoś był, to to miejsce do dzisiaj tam istnieje. Można je zobaczyć. Jest rzeczywiście sadzawka, jest 5 krużganków. To nie jest coś wymyślonego. Z tym miejscem Żydzi wiązali pewną legendę. Stąd się wzięło to wydarzenie. To jest brama owcza, w sensie sadzawka przy bramie owczej, czyli to jest takie miejsce w Jerozolimie, przez które wprowadzano do świątyni zwierzęta. W sensie jak wprowadzano właśnie te wszystkie baranki, woły i inne, które potem sprzedawano na dziedzińcu, jak wam mówiłem przed południem, w sensie wcześniej, to przez tą bramę je wprowadzano i tam w tej sadzawce je zazwyczaj myto. Dlatego się to nazywa brama owcza. Żeby po prostu nie wchodziły, nie robiły syfu w świątyni. Tam były myte. I to miejsce jest związane z taką legendą, która tutaj jakby pobrzmiewa w tej Ewangelii. Mianowicie, jeden z aniołów, który miał być odpowiedzialny według wierzeń żydowskich za zanoszenie ofiar z ołtarza w świątyni do tronu niebiańskiego, jak miał taki dzień, że przyszło za dużo ludzi, w sensie za dużo pielgrzymów, i ofiar było za dużo i nie mógł tego wszystkiego udźwignąć, to nie wyrabiał. I jak leciał z tego ołtarza do tronu Bożego, to miał zawadzać skrzydłem o tą wodę. Co się zdarzało rzadko, dlatego że rzadko było tyle ofiar, żeby sobie nie dawał rady na nią. Ale wzięło się to stąd, że widocznie po prostu przy tej sadzawce ludzie doznawali uzdrowienia, więc szukali jakiegoś wytłumaczenia i tak sobie wymyślili. Jest taka legenda żydowska, że woda nabierała cudownych właściwości właśnie wtedy, kiedy anioł zahaczał skrzydłem, dotykał tego swoją niebiańską mocą, no i wtedy woda stawała się cudowna. I warto zauważyć w tej Ewangelii jakby przede wszystkim dwa poziomy, które tam jakby można tak wyczaić w ludziach, którzy tam są. Z jednej strony mamy taki cały poziom choróbstwa, nie? Jak słyszymy, tam są wszyscy głusi, niemi, sparaliżowani, wszelkie możliwe choroby, jakie sobie możecie wyobrazić. Przypuszczam, że tam było kilkaset osób, które, albo i więcej, które przyszły z całej Jerozolimy, tam przechodziły z całej Jerozolimy, żeby tam szukać uzdrowienia. To musiało być miejsce strasznie nieprzyjemne. Jakby wyobraźcie sobie tylu chorych, którzy pewnie cierpieli, którzy pewnie może jęczeli albo i krzyczeli z bólu niektórzy. To było też miejsce nieprzyjemne z takiego, że tak powiem, ustroju porządkowego, który tam panował. Tam musiało być coś na kształt takiej naszej dzisiejszej straży miejskiej. W sensie to widać po tym, że jest zabroniony dostęp do tej sadzawki i dopiero kiedy ta woda się poruszy, to widocznie ci strażnicy się odsuwali, bo wtedy był ten wyścig, bo inaczej to po prostu wszyscy by leżeli w tej wodzie, nie? Każdy miałby tam, nie wiem, nogę, rękę włożoną do wody i wszyscy by tak leżeli dookoła, czekając na to poruszenie. A skoro był ten wyścig, to najprawdopodobniej było tak, że tam byli znani w ogóle w Jerozolimie tacy goście z takimi witkami, nie? W sensie z takimi po naszemu pałkami, nie? Którzy chodzili po prostu wokół tej sadzawki i odganiali tych wszystkich chorych poza tym momentem, kiedy woda się poruszała, no i wtedy rzeczywiście się odsuwali i był ten wyścig. Więc jakby łatwo sobie wyobrazić, no, że to nie jest fajne miejsce, nie? Jest mnóstwo chorych, mnóstwo krzyku, pewnie mnóstwo przepychania, mnóstwo jakichś oskarżeń też między tymi ludźmi. No i cała ta banda z tymi badelami, nie? Która tam jeszcze okłada pewnie co bardziej aktywnych, którzy są w stanie się ruszyć tych chorych. No, no nieprzyjemne miejsce. Z drugiej strony, tego w tym tekście trochę nie widać, ale o tym mówią historycy tego czasu, że to miejsce miało też bardzo przyjemny poziom. W takim sensie, że to było jedno z niewielu miejsc w Jerozolimie, gdzie był cień i była woda. No bo jest ta sadzawka, więc było wilgotno. I mówią, że to było takie miejsce, gdzie w środku dnia jakby był tam taki na tych krużgankach taki podest, gdzie po prostu leżeli bogacze miejscowi, nie? Czyli tacy ludzie, którzy w ciągu dnia nie musieli pracować, w związku z tym mogli o tej tam w południe na siestę przyjść i po prostu leżeli na leżaku w cieniu pod tym krużganku, drink z palemką, nie? Delikatna bryza od tego źródła, więc jest dosyć wilgotno, co się tam nie zdarza w tamtym rejonie. No więc takie bardzo sympatyczne miejsce, nie? Warto, myślę, zobaczyć te dwa poziomy. W sensie z jednej strony jest taki poziom bardzo nieprzyjemny i z drugiej strony jest taki poziom, no, myślę, oczekiwany przez większość z nas, nie? Że leżę w ciągu dnia na leżaku, jest mi dobrze, nic nie muszę robić, nie muszę pracować, jest wilgotno, jest ciepło. To nam się zawsze troszeczkę przyda, jakby te dwa poziomy. I co się dzieje? Pan Jezus przychodzi do takiego miejsca, jest pewnie tumult ludzi, nie? No bo jak widzimy, tam oczekują na to uzdrowienie. I Pan Jezus zrobi bardzo nietypową rzecz. W sensie bardzo rzadko mu się zdarza, a nawet nie wiem, czy mu się w ogóle zdarzyło jeszcze raz, trzeba by dokładnie przeżyć Ewangelię, żeby Pan Jezus sam kogoś wyciągał do uzdrowienia. Zazwyczaj jest tak, że jest jakiś dziki tłum chorych, Pan Jezus naucza i potem Ewangelista kwituje zdaniem i wszystkich uzdrowił. Nie? To są w ogóle piękne zdania. Wszystkich. Na przykład Pan Jezus naucza 5-tysięczny tłum, jak jest to rozmnożenie chleba, czyli tam było pewnie z 20 tysięcy ludzi, bo to liczono tylko po mężczyznach. I Ewangelista kwituje zdaniem, wszystkich uzdrowił. Czyli ktokolwiek chory przyszedł, to Pan Jezus po prostu taką masówę, nie, uzdrowieńczą robił. Ewentualnie jest tak, że na przykład ktoś przychodzi do Pana Jezusa i tam prosi, nie, jest ślepy albo trędowaty i tam prosi, żeby go uzdrowić. Ewentualnie ktoś kogoś przeprowadza, nie, na przykład tam przeprowadza czasem, nie wiem, ojciec swojego syna albo jakiś tam ten właśnie urzędnik przeprowadza swojego tam sługę. Natomiast nie ma takich miejsc, ja sobie nie przypominam, może jeszcze jakieś jest jedno, ale nie, trudno mi sobie w tej chwili przypomnieć jakiekolwiek, żeby Pan Jezus sam gdzieś poszedł, rozejrzał się po ludziach, wybrał jednego, podszedł do niego i sam zaproponował, że chciałby go uzdrowić. Zawsze jest tak, że ktoś przychodzi, coś tam mówi, a Jezus pyta, czego chcesz, nie? Temu dopiero tam mówi, no, chciałbym zdrowia, a on mówi, no, jeżeli wierzysz, to bądź zdrowy, nie? Natomiast to jest jedyny taki moment, kiedy, zobaczcie, w ogóle Jezus jest w takim miejscu, gdzie mógłby w ogóle, no to jest szpital, nie? Jeśli tam są wszyscy chorzy, to jest tak, jakby wejść do szpitala, nie? Po prostu masz w każdym pokoju gotowych do uzdrowienia, nie? A Jezus po prostu chodzi po szpitalu i szuka tylko jednego gościa, nie? Wszyscy inni go nie interesują, a tam leży każde choróbstwo w ogóle gotowe na uzdrowienie. A on szuka jednego faceta, jednego gościa. Sam do niego podchodzi i sam go pyta. Mało tego. Jak zauważyliście, zadaje mu, trzeba to powiedzieć wprost, najgłupsze pytanie świata, nie? Jest napisane, że facet tam czekał 38 lat. Czy sobie to w ogóle potraficie wyobrazić? Ja tyle nie mam. Jak wierzę, też tyle nie macie. Chyba wszyscy. Facet od 38 lat, czyli albo od urodzenia, albo od dzieciństwa, no może od młodości, bo on tam starcem pewnie nie jest, bo tam nie dożywano takich wieków. Całe życie czeka na uzdrowienie. Od 38 lat facet siedzi przy sadzawce. W ogóle poczujcie to. Jakbym miał powiedzieć, nie wiem, że miesiąc tam siedzę, to już bym zwariował chyba z nudów, nie? A facet 38 lat siedzi przy tej wodzie i czeka, żeby coś go uzdrowiło. I napisał święty Jan tak. Jezus, widząc, że człowiek długo już czeka. Czyli to nie jest tak, że Jezus nie wiedział, nie? Tylko Jezus na niego spojrzał, zobaczył, kurde, ten tu siedzi 38 lat. Podchodzi do niego, no i zadaje pytanie. Ja w sumie nie wiem, co ci chodzi, ale chciałbyś być zdrowy? No, takie pytanie mu zadaję. Zostaje jakby wejść do szpitala zobaczyć jakiegoś po prostu ciężko umierającego prawie że człowieka, który tam w tym szpitalu leży 30 lat, i zadać mu pytanie, może byś chciał wyzdrowieć. No a czego miałby chcieć? Zobaczcie, to jest genialne w ogóle. Jezus szuka tego gościa, znajduje pewnie najbardziej, nie wiem, chorego, najdłużej leżącego, 38 lat. Mnie to w ogóle przeraża, mnie ta liczba, że tam można było czekać 38 lat. I pyta, czy chcesz być zdrowy? Co jest najfajniejsze? Odpowiedź tego człowieka. Bo on wcale nie mówi, że chce być zdrowy. Nie ma takiego zdania. Tak? Chcę, uzdrów mnie. Nie, zaczyna od zdania. Nie mam nikogo. Tak odpowiada. Czy chcesz być zdrowy? Nie, nikogo nie mam. To jest taka rozmowa. Pan Jezus mu zadaje najmądrzejsze pytanie świata. Najmądrzejsze. Każdy normalny człowiek, jak widzi 38 lat czekania na zdrowie, to domyśla się, że chodzi o zdrowie. A Pan Jezus, jak widzi 38 lat czekania na zdrowie, to doskonale wie, że nie chodzi o zdrowie. Że jasne, potem go uzdrowi, bo wie, że będzie mu potrzebne to uzdrowienie i ten człowiek potem powie, że nie mam nikogo, żeby mnie zaniósł do sadzawki i żebym tam mógł być uzdrowiony. Ale zaczyna zupełnie od innej informacji. Jeżeli on tam czeka 38 lat i nie ma nikogo, to spróbujcie sobie wyobrazić 38 lat samotności. Nie tak, że jesteś w szpitalu i jeszcze przychodzą ci, odwiedzają, nie? Mama, tata, siostra, brat, mąż, nie wiem, to tam. Codziennie są, troszczą się o ciebie, przynoszą jedzenie i tak dalej. Nie. On od 38 lat nikogo nie ma. Czyli albo nigdy nie miał żony w ogóle, bo od początku był chory, albo miał, no ale go zostawiła, jak zachorował na przykład. Nie ma dzieci, no albo miał, ale go zostawiły. Jakakolwiek wersja, jaką przyjmiemy. W każdym razie od 38 lat facet sam jest na tą sadzawką. Tam jest napisane, kiedy Pan Jezus mówi, żeby wstał i wziął swoje nosze, to dosłownie mówi o takim zabudowanym łóżku, a nawet można by to przetłumaczyć jako namiot na upartego. W sensie on tam mieszka. To nie jest tak, że on tam przychodzi, nie? Codziennie tam od 9 do 12, po obiedzie od 16 do 19, nie? Moi bracia tak mówią, że oni tak poszczą. Codziennie posiadanie od 9 do 12, po obiedzie od 16 do 19 poszczą, nie? Ja też tak poszczę. Nie, on tam od 38 lat mieszka. On tam sobie wybudował dom i on tam siedzi. Jezus go tym jednym pytaniem rozmontowuje, jakby pokazując mu, że on wcale nie czeka na uzdrowienie. Bo przypuszczam, że on w ogóle sam był przekonany, że on od 38 lat no czeka na uzdrowienie. Znaczy, o czym jest ta Ewangelia? Jezus spotyka człowieka, w którym są dwa poziomy. Potraktujmy to miejsce symbolicznie. Jeden poziom to jest to wszystko w człowieku, czego się nie chce. Czyli ten cały poziom tego chorobstwa, nie? To jest to wszystko, co sobie myślisz, tego w życiu nie chcę. To ma mi się nie dziać. To jest coś, co już jest i to masz i bardzo tego nie chcesz, bo to ci, nie wiem, utrudnia życie. Twoje grzechy, twoje słabości, twoja relacja z rodzicami, twoja samotność, nie wiem, nieudany związek, no cokolwiek tam. Co sobie mówisz, nie chcę, nie, po prostu nie chcę, to jest bez sensu, po prostu, o. To jest to wszystko, co jest w tej Ewangelii tym choróbstwem. I jest w każdym człowieku drugi poziom, ten poziom należaku, nie? Czyli to wszystko, czego bardzo, bardzo chcemy. To wszystko, o czym marzymy. To wszystko, co chcielibyśmy, żeby się spełniło, żeby było dobrze. I co robi Jezus, kiedy przychodzi do człowieka? Jezus do każdego człowieka, bo to jest opowieść, dlatego to jest tylko jeden człowiek, dlatego to jest Ewangelia o tym, że On znajduje jednego człowieka. To nie jest żadna masówka, tylko Jezus do każdego przychodzi w taki sposób. Tutaj tak robi. Jest nas tutaj tam 50 czy ileś. Jezus przychodzi do każdego, znajduje tylko jednego i z każdym rozmawia zupełnie indywidualnie, tak jakby go cała reszta nie interesowała i zadaje jedno i to samo najgłupsze pytanie świata. Naprawdę chcesz tego, czego chcesz? I naprawdę nie chcesz tego, czego nie chcesz? I każdy głupi oczywiście na początku powiada, no przecież skoro mówię, że nie chcę, to nie chcę, tak? I skoro mówię, że chcę, to chcę. Przecież w końcu od 5 lat się o to modlę. Od 5 lat nawijam, daj chłopaka, daj chłopaka, daj chłopaka, daj chłopaka, daj chłopaka. A Jezus przychodzi i mówi, naprawdę? Naprawdę chcesz chłopaka? No ty mówisz, no przecież mówię, że chcę. A Jezus wtedy mówi, wiesz co? Ale znałem takiego gościa, który 38 lat mówił, że chce być zdrowy, a potem jak go zapytałem, to powiedział, że nie chce. To powiedział, że chce czegoś innego. Że mówi, nie o zdrowie mu chodzi. Zdrowie by mu się przydało, bo by mu pomogło, ale tak naprawdę chodziło mu o coś innego. On strasznie kogoś szukał. On był tak strasznie samotny, że jedyne jego pragnienie to było mieć kogoś. Wiecie, ja przypuszczam, że gdyby tam był ktoś, kto by tego gościa nosił do tej sadzawki, nigdy by nie zdążył pierwszy, nie? Tylko by go tam nosił i tak z powrotem. To jemu by wystarczyło. Bo zobaczcie, on mówi tak. Nie mam nikogo, kto by mnie nosił. Ta cała choroba jest dopiero na samym końcu tej wypowiedzi. W sensie, żeby mnie tam nosił i żeby mnie tam uzdrowiło. Mało tego. Tak naprawdę w ogóle nie ma o tej chorobie. Przeczytajcie to zdanie. Nie mam, panie, nie mam człowieka, aby mnie wprowadził do sadzawki i nastąpi poruszenie wody. W czasie, kiedy ja dochodzę, inny wstępuje przede mną. I tyle. I nie mówi nawet o chorobie swojej nic. Tylko mówi, chciałbym mieć kogoś, kto by mnie tam nosił. No i bym mnie tak nosił, nie? Tutaj i nazad. Byśmy nigdy nie zdążyli nawet, żebyśmy byli pierwsi. Tylko zawsze bym mnie tak nosił. Ale ktoś by mnie dotykał. Bo jakby mnie nosił, to musiałby mnie dotykać. A mnie od 38 lat nikt nie dotykał. Może bym tu i leżał do końca życia, ale miałbym kogoś. Zobaczcie, ten człowiek ani słowem nie wspomina o swojej chorobie. Ani słowem. Geniusz Jezusa polega na tym, on jest jedyny taki we wszechświecie, że on potrafi jednym pytaniem rozmontować człowieka. Facet może od 38 lat być przekonanym, że czegoś chce, a ten geniusz przychodzi, zadaje mu jedno pytanie i facet neguje 38 lat swojego czekania. Przypuszczam, że w ogóle sam się zdziwił, że on tu czekał. Zobaczcie, na czym polega jego uzdrowienie. Nie tylko na tym, że Jezus mówi, dobra, to teraz będziesz chodził, nie? Tak jest zazwyczaj. Jak ktoś nie mógł chodzić, to Jezus uzdrawia i mówi, no i zaczął chodzić, nie? Ktoś tam mówi, ewangelista jakiś. A to jest tak, Jezus stoi przed nim i mówi tak, to teraz wstaniesz, weźmiesz to swoje mieszkanko i idź stąd. Na tym polega jego uzdrowienie. W sensie, idź se, chłopie, kogoś poszukaj. I ja wiem, do tego ci są potrzebne nogi, żebyś mógł lepiej chodzić, bo na razie chodzisz po prostu strasznie wolno, bo to nie jest tak, że on w ogóle nie chodził. Napisane jest, że sam kiedy próbował, to po prostu bardzo wolno tam dochodzi, do tego był ostatni, nie? Czyli to nie jest tak, że on nie chodził w ogóle. On chodził, tylko temu sprawiało straszny trud. Jezus mówi tak, żeby ci pomóc, żebyś tego człowieka sobie mógł znaleźć, to ja ci pomogę. W sensie naprawię ci te nogi, żebyś mógł stąd pójść. Ale zauważcie, celem jest, weź swoje mieszkanie, czyli zabierz to swoje 38-letnie życie, którym czekasz tutaj na uzdrowienie, którego wcale nie potrzebujesz, w sensie nie na to czekasz, i idźże stąd i znajdź kogoś. Co zrobił chłop? Wstał, wziął swoje mieszkanie i poszedł. I tyle go widzieli. To jest geniusz Jezusa. I to ci chce Jezus zrobić dzisiaj. Masz tutaj w głowie, gdybyśmy teraz, przypuszczam, zrobili taką kartkę. Na pół byśmy ją podzielili. I byście sobie zapisali, w ogóle zróbcie to. To jest, uważam, bardzo ciekawe doświadczenie. Zapiszę sobie na tej kartce po lewej stronie wszystko, czego nie chcecie aktualnie, nie? Macie swoją sytuację, macie swoje rodziny, macie swoje studia, macie swoich znajomych, macie swoje grzechy. Napiszcie. Tego w swoim życiu nie chcę, tego nie chcę, tego nie chcę, tego nie chcę, tego nie chcę. Z drugiej strony zróbcie. Tego chcę, tego chcę, tego chcę, tego chcę, tego chcę, tego chcę. Złóżcie tę kartkę na kilka części, schowajcie ją do Pisma Świętego i zajrzyjcie do tego Pisma Świętego za rok. Znaczy do Pisma Świętego zajrzyjcie wcześniej, ale tą kartkę wyciągnijcie za rok. Ale mówię wam poważnie, to jest doskonałe ćwiczenie. Za rok dopiero do tej kartki wróćcie i ją przeczytajcie. Będziecie się z siebie śmiać. Będziesz, matko, takich rzeczy chciałem? Ja nie mogę, ale żenada. Tam zostanie kilka, oczywiście. Dwie, trzy sprawy najważniejsze zostaną, to jasne. Ale pięć skasujecie. Okaże się, że w ogóle one są nieistotne. Złóżcie wtedy tą kartkę i zajrzyjcie do tego Pisma Świętego za 10 lat. Jak wam tam jedna rzecz już zostanie, to będzie mega. Dlatego, że my nieustannie jakby bazujemy na takim kłamstwie, że wiemy, czego chcemy i wiemy, czego nie chcemy. I to, co próbuje zrobić Jezus ciągle, to przychodzi z uporem maniaka, zadaje to głupie pytanie. Naprawdę? Właśnie o to ci chodzi? I teraz tak, nie chodzi o to, że nie chodzi nam o to, o co nam chodzi. Chodzi nam o to, o co nam chodzi, tylko w tym, o co nam chodzi, chodzi nam o coś innego. Czajcie ten toks rozumowania, to teraz powiedziałem, ja trochę się gubię, ale... Na przykład, no prosty przykład. Chcecie seksu? O, katolicy nie chcą, tak, jasne. Oczywiście, że chcecie seksu. Jeżeli jesteście normalnymi ludźmi, a mam nadzieję, że jesteście normalnymi ludźmi, to macie pragnienia seksualne. Jak widzicie atrakcyjnego mężczyznę, kobiety, to odczuwacie pociąg i chcecie z nim do łóżka. Jak facet widzi dziewuchę, no to w ogóle trzy razy szybciej, nie? I co? Nie chcecie tego? Chcecie tego, ale nie chcecie tego. W sensie pod tym chcecie czegoś innego. Pod tym chcecie czegoś takiego, żeby ktoś was całkowicie przyjął. Żebyście mogli zupełnie bezpiecznie oddać komuś całkowicie siebie, komuś do dyspozycji. Tego najbardziej potrzebujecie. A pod tym potrzebujecie jeszcze czegoś. I to, co nam robi ten świat, co sami sobie robimy, to my się nieustannie zatrzymujemy na jakby pierwszym poziomie rzeczywistości. Czy ten facet nie chciał być zdrowy? No chciał być zdrowy. Ale po co chciał być zdrowy? Chciał być zdrowy po to, żeby mieć kogoś. I w związku z tym, jeżeli się przez 38 lat koncentrował na tym, że chce być zdrowy, to się koncentrował nie na tym, na czym trzeba. I szatan nam robi tą jedną podstawową rzecz. On nas nigdy nie oszukuje w taki sposób, że nam wzbudza fałszywe pragnienia. Nie, bo on tego nie jest w stanie zrobić. On nie może nam wrzucić fałszywego pragnienia. Nie. On luka na nasze pragnienia, na te pierwsze. Na przykład seksualność. On doskonale wie, że pod tymi pragnieniami są znacznie ważniejsze rzeczy, które się łączą oczywiście z tym pragnieniem, ale jakby to pragnienie nie wypełnia tamtych pragnień. I jego zadanie główne to jest nie dopuścić, żebyśmy tam zeszli. Żebyśmy się zatrzymali na tej górze. Pragniecie kasy? No kto z was by nie chciał mieć, jak skończycie studia? To kto chciałby pracować w taki sposób, żeby nic nie zarabiać? No większość z was chce zarabiać godziwe pieniądze. Nie mówię, że chcecie być od razu miliarderami, nie? Chociaż może niektórzy chcą. Ale przepraszam, że większość z was chce mieć godziwy zarobek, że jak będziecie mieli rodzinę, no to żeby nie trzeba było się martwić o to, czy jest co jeść, czy jest co pić, czy można na wakacje pojechać, czy można samochód kupić. No większość z was, jeżeli jesteście normalni, to przypuszczam, że chcecie mieć pieniądze. Wcale nie chcecie mieć pieniędzy. W sensie chcecie. Ale pod tym chcecie czegoś innego. Chcecie bezpieczeństwa. Chcecie poczucia tego, że zapewniacie byt swojej rodzinie. A pod tym chcecie jeszcze czegoś. Jak się człowiek da złapać, że szuka tylko tego pierwszego wypełnienia, no to jest po robocie. I to jest jedyna rzecz, podstawowa rzecz, którą nam ciągle robi zły. On nas zatrzymuje zawsze na pierwszym poziomie pragnień. Na takich pragnieniach, które jesteśmy w stanie sobie w 3 sekundy nazwać. Bo to są pragnienia, które da się nazwać w 3 sekundy. A tamte nazwać, to potrzeba strasznie dużej roboty, żeby je nazwać. Macie takie momenty w życiu, że, nie wiem, wracacie wieczorem do domu, siadacie u siebie w pokoju, jesteście sami i czegoś wam się chce. Nie wiem, czy macie takie momenty. Ja mam takie momenty. Wrócę po rekolekcjach, siadam w celi i czuję, że coś bym zrobił. W sensie coś mnie wierci, że nie mogę tak usiąść, tylko coś bym... Także nie wiadomo, w co jakby ręce włożyć. Przepraszam, że macie raz na jakiś czas takie momenty. Chyba, że żyjecie zupełnie płytko, to nie macie. Ale jeśli nie żyjecie zupełnie płytko, to macie takie momenty. Że coś was tak... Ja pamiętam taki moment kilka lat temu. To jest jeden z najważniejszych momentów mojego życia, bo on mi otworzył drogę do pewnego myślenia o sobie. Byłem na rekolekcjach we Wrocławiu akademickich u moich braci w klasztorze. Któregoś tam dnia po konferencji skończyłem wieczorem, jakaś tam 23, wróciłem do siebie do celi i właśnie byłem w takim momencie, że ewidentnie czuję, no, że coś mnie tam wierci, nie? Że jakby coś jest nie tak. Pierwsza myśl, która oczywiście przyszła do głowy, nie? Taka pobożna katolicka myśl, a może bym się poszedł tu modlić, nie? Ale bez sensu, no. No to pójdę, siądę, no tak no coś powiem tam, on mi jak zawsze nie odpowie, coś tam poczytam, no to może coś tam zrozumiem, bo oczywiście nie poszedłem, nie? No po co? To potem co mi przychodzi? A może bym do kogoś poszedł? Do któregoś z braci, nie? W sensie pogadam z kimś. Albo pójdę do duszpasterstwa, może coś tam będą jacyś ludzie, pośmiejemy się ten. Ale bez sensu. W sensie z ludźmi gadać, męczyć się, a co on mi tam powie? No głupoty. Nie poszedłem, nie? Co wtedy się pojawia? To wszyscy robicie. Najlepiej wtedy jest jakieś multimedium, nie? Albo muzyczka, albo książka, a najlepiej jakiś serial, nie? To jest podstawowy sposób na taki moment. Co zrobiłem? Zapuściłem przyjaciół, nie? Odcineczek przyjaciół leci. Obejrzałem pierwszy. Ciągle mnie tam wierci, nie? Ciągle coś jest nie tak. leci drugi. Zatrzymałem w pewnym momencie na pauzie. Jennifer Aniston, nie? Jedna z najpiękniejszych kobiet świata. Twarz na ekranie. Poczucie w ogóle absurd sytuacji, nie? Siedzi facet w habicie w klasztorze w celi, patrzy na Jennifer Aniston, nie? I coś mnie tu wierci, nie? I myślę, czego ja chcę? Oczywiście odpowiedź jest oczywista, nie? Ja żony chcę. Po prostu ja chcę żony. Ja chcę takiej kobiety, jak tam widzę na tym ekranie. To jest w ogóle absurd, nie? Jakaś nieistniejąca, w ogóle wymyślona postać, nie? A ja o niej myślę. I mówię, żony mi się chce. Ale dalej nie wierci. I myślę sobie, nie, bo mówię, taka to po ziemi nie chodziła. To znaczy, taka, co by mi odpowiadała jako żona, to jest takie, że nie spotkałem jeszcze. Z całym szacunkiem dla was, drogie panie. Ale mówię, to nie to jakby, że to jeszcze nie to. I oczywiście odpuściłem wtedy, nie? Ale tam pod spodem jest kolejna rzecz. Tam jest kolejny mój sens. Tam na samym dnie oczywiście gdzieś to jest Pan Bóg. Jakbyśmy tam dotarli, to byśmy całkowicie się w Niego rzucili. Tylko zawsze po drodze jest 15 innych rzeczy, które my czymś zawsze załgamy. Pomyślcie sobie, tak zupełnie szczerze, ile czasu dziennie poświęcacie na wypełniacze uwagi? Internet, telewizja, ludzie, muzyka, kino, rozrywki, wszystkie takie rzeczy. Ja nie mówię, że one są złe, broń Boże, żebyście dobrze zrozumieli. Ja absolutnie nie mam nic do tego, są tylko bardzo dobre rzeczy. Tylko zróbcie sobie takie pytanie, ile czasu poświęcacie w taki sposób, że nie musicie myśleć o tym, czego chcecie i co się z wami dzieje. Na czym polegają te wszystkie rzeczy? Na czym polega oglądanie filmów? Oglądanie filmów polega na tym, że nie zajmujemy się sobą, tylko bierzemy udział w fikcyjnej rzeczywistości, która jest atrakcyjna i ciekawa w odwrotności do naszego życia, które nie jest atrakcyjne i ciekawe zazwyczaj, poza momentami wyjątkowymi. Co robimy? W związku z tym, że mamy tą nieatrakcyjność w sobie, to jak oglądamy coś, co jest atrakcyjne, to nam się wydaje, że bierzemy udział w czymś atrakcyjnym, nie? Takie szczere pytanie. Ilu z was jest uzależnionych od seriali? To sami sobie odpowiedzcie. Jeśli masz jakiś problem z dużą ilością oglądania seriali, to ta konferencja jest najbardziej trafioną konferencją do ciebie. Panowie, gry. Internet. Ile czasu potraficie spędzić czasu? Nie też tam. Ja nie mówię oczywiście o grzesznym internecie, nie tam, że od razu pornografia. Nie. Chodzi mi o to, że siadacie na przykład 3 godziny. Tu taka wiadomość, tam tu taki portal, tam Solideo przejrzę portal, mimo że znam go oczywiście na pamięć, ale poprzyglądam tutaj, jakie wiadomości są, na Langustę zajrzę, gdzieś tam zajrzę. Potraficie tak na przykład 2 godzinki tak poszukać różnych sensownych, wartościowych informacji z kościoła, ze świata, z konklawę. Teraz się dzieje, nie? Ludzie, nie oszukujcie się, to jest dokładnie to. Myślicie, że te wiadomości cokolwiek was wypełnią, cokolwiek was zmienią, poszerzą wam horyzonty, coś... A weźcie! Nie! Tylko 2 godziny siedzieć i nic nie robić, to była masakra. Ja uważam, że najlepszym doświadczeniem dla każdego człowieka powinno być takie coś, że każdego powinniśmy na miesiąc zamknąć na pustelni. Tylko z kamerami, żeby się nie zabił. Zwariowalibyście. Gdyby was na miesiąc zamknąć na jakiejś pustelni, w sensie, żeby nie było żadnych wypełniaczy. Nic. Ty, łóżko, Pismo Święte, koniec. Co to czeka do zębów? Koniec. Nic więcej. Po 3 dniach nienawidzilibyście Pisma Świętego, nie bylibyście w stanie go w ogóle czytać więcej. Po 3 dniach byście mieli myśli samobójcze. Słuchajcie kiedyś. Tylko mówię, weźcie sobie kogoś, żeby też był, że tak powiem, pod kontrolą, żebyście nie zrobili krzywdy. Znaczy, to jest to. Bo sami ze sobą nie bylibyście w stanie wytrzymać, bo tam jest pucha. A jak pucha się skończy, to wychodzi cały syf. Ja w każdym roku, przynajmniej na miesiąc, jadę na pustelnię, przynajmniej na miesiąc. Po 3 dniach mam myśli samobójcze. Naprawdę. Pierwsze 2 dni jest super. No bo jest przyroda, ptaki, cisza, nowość w ogóle, ekstra, nie? Ale będę, kurde, święty, jak będę jechał, nie? Po 3 dniach się kończy. Wychodzi ze mnie wszystko. Wychodzą ze mnie wszystkie pragnienia, wszystkie ochytstwa, wszystkie marzenia. Okazuje się, że jestem tak pusty i żaden, że to w jakiejś głowie nie mieści. Nie mogę się modlić, bo nie wiadomo, co to robić. Nie mogę nic czytać. Masakra. Po 10 dniach już jest inaczej, jak się wytrwa. Jak się z tą pustką zostanie. Bo tam w tej pustce ktoś inny jest. Tam w tej pustce zupełnie coś innego pulsuje. Ale wy, jeżeli żyjecie normalnie, studia, praca ewentualnie, różne zadania, to macie takich momentów pół godziny w ciągu dnia, jak dobrze pójdzie. I myślę, że wiecie, jakie to jest trudne, jak macie usiąść na pół godziny na przykład i się pomodlić w ciszy. Co robić od razu? Tysiąc rzeczy, nie? Różańce, Pismo Święte, książki, medytacje. A spróbujcie się przez najbliższy miesiąc codziennie modlić przez pół godziny w absolutnej ciszy. W sensie nic nie robić. Powariujecie. Ja myślę, że wiecie, jakie to jest trudne. Jak trzeba wytrzymać pół godziny bez żadnego narzędzia. To na przykład jeszcze jak teraz wam dałem tam trzy teksty Pisma Świętego, to było trochę łatwiej, nie? No można sobie poczytać, potem sobie o tym pomyślę, potem mi się coś przypomni, potem mi się coś pomarzy, nie? Potem zobaczę coś tam na zewnątrz, popatrzę sobie na ptaki. Słuchajcie, to jest dokładnie to. Tylko wiecie, w czym jest rzecz? Że jak tego w życiu nie zrobicie, w sensie nie zejdziecie kilka pięter niżej, to nigdy się nie dowiecie, kim jesteście, po co jesteście, jaka jest wasza droga, czego od was chce Bóg i co jest waszym największym pragnieniem. Wiecie, Bóg jak nas zrobił, w niebie nie ma automatu. To nie jest tak, że ludzie są robieni z automatu, że są mniej więcej podobni. Nawet jeżeli są podobni na przykład bardzo. Nie. Pan Bóg ma rękodzieło. On robi wszystko rękodzielnie. Nie ma dwóch takich samych ścieżek na ziemi. Nie ma. Ty masz taką ścieżkę, że jeżeli jej nie zrobisz, to nikt nigdy w historii świata nie zrobi tej ścieżki. Ale w ogóle czaisz to? Zawsze będzie dziura. Jeżeli nie przejdziesz swoją ścieżką, nie przejdziesz swoim zadaniem, swoją misją, tym, co tylko ty możesz zrobić w tym świecie, to zawsze będzie we wszechświecie dziura. Nikt jej nie wypełni. Wiesz, jaka jest twoja misja w świecie? Wiesz, po co tu jesteś na świecie? Wiesz, co masz na świecie zrobić? Wiesz, którędy? Proszę bardzo, żebyście szczerze odpowiedzieli na to pytanie. Jak nie wiesz, to siedzisz na najwyższym, ewentualnie na drugim od góry, poziomie tego, czego pragniesz. Bo może ci się myśli tam, no, rodzina, wspólnota, będę ewangelizował. Myślicie, że w szczęśliwym małżeństwie, ale mówię o szczęśliwym, gdzie masz super męża, super dzieci, że to jest spełnienie twojego największych pragnień? A weź, że przestań. Nie. To jest bardzo potrzebne prawdopodobnie i to jest jedno z twoich jakby powołań, nie? Jedno z tych poziomów. Oczywiście, że tak. Ale to cię nie wypełni. Dlaczego Pan Jezus powiedział, że w niebie nie będą się żenić? Właśnie dlatego. Nie chodziło o to, że te małżeństwa są nieważne. Tylko one nie są jeszcze wypełnieniem całkowitym. Myślisz, że ksiądz jest na drodze kapłańskiej i jest szczęśliwy. Nie mówię o, że ktoś tam się waha, nie? Ale naprawdę wiedzący, że ma być księdzem, idący w ogóle święty, dobry ksiądz, nie? To co, myślicie, że to daje mu taką pewność i zapewnia go o tym, że on wie, co robi? A gdzie tam? W życiu. Ja będę dominikaninem tylko do końca życia. Ślubowałem, że do śmierci. A po śmierci to stanę i tak co? To kto ja teraz jestem? A to mi Pan powie, to teraz na wieczność, wiesz? Czyli co, na wieczność nie wiem, kim jestem? Bo dominikaninem to już nie jestem. Bo mi się śluby skończą. Wy też jak weźmiecie śluby, w sensie z kimś tam, to też powiecie mu tylko do śmierci. I co, potem staniecie śmierci i co tak, takim? Nie wiadomo, co to ja jestem. Ale to jest dokładnie to, dzieci drogie. No, posłuchajcie tego, bo my jakby cały czas bazujemy na takich właśnie pragnieniach, takich bardzo pięknych i bardzo ważnych. Ale one nie są jedyne. I to, co chciałbym, żebyście dzisiaj zrobili, żebyście zaczęli to robić, bo to oczywiście nie da się tego zrobić tam przez pół godziny, nie? Które teraz będziemy mieli. To macie na to mniej więcej tam jeszcze przy dobrych wiatrach 70 lat życia, nie? Jeszcze. Przy gorszych na przykład rok. Jak komuś tak pisane. A to tym bardziej trzeba by szybko zacząć. Żebyście dzisiaj zrobili taką prostą rzecz teraz. Mamy czas do 13. To jest godzina? Ekstra. Do 13. Znowu. Żebyście zostali sami. Nie ma żadnego wspólnego razem. Tutaj albo gdzieś idźcie. Żadnego wspólnego razem. Nie to, że razem w milczeniu pójdziemy obok siebie. A, jasne. Nie, nie, nie. Osobno. Osobno. Zlokalizujcie pierwsze dwa pragnienia, które wam przychodzą do głowy. Takie rzeczy, które chcecie, nie? Że jak sobie wyobrażacie, nie wiem, najbliższe 10 lat swojego życia, może tak, pomyślcie o tym czasie, większość z was pewnie jest w połowie studiów, nie, już, albo trochę dalej. Czyli za chwileczkę skończycie studia i zacznie się życie. Pomyślcie, jak sobie wyobrażacie pierwsze 10 lat swojego życia po studiach i znajdźcie dwa pragnienia, które byście chcieli, żeby się zrealizowały, nie? Dwie najważniejsze rzeczy, które chcecie, żeby się zrealizowały, jak skończycie studia. I błagam, niech to nie będzie rodzina, bo to wiadomo, nie? Tylko dwa jakieś pragnienia. Jak je zlokalizujecie, mam nadzieję, że wam to zajmie jakieś 6 sekund, bo przypuszczam, że na tyle świadomie to żyjecie, a jak nie, no to siedźcie dłużej. Dwa pragnienia, to potem zróbcie bardzo prostą rzecz. A czego ja chcę pod tym? Nazwij dwa pragnienia, a potem zapytaj się, co chcesz pod jednym i co chcesz pod drugim. Znaczy, co jest głębiej? Jak sobie odpowiesz rodzina nawet, to odpowiedz sobie, a po co? W sensie, co ja chcę pod tą rodziną? Czego tam najbardziej chcę w tej rodzinie? A jak sobie odpowiesz na pytanie, co tam to jest, nie? Jaka relacja, jakiś sposób, nie wiem, bycia z kimś, no coś tam sobie odpowiesz. Zadaj sobie kolejne pytanie, bardzo mądre. A pod tym to czego chcę? Jak ci się uda zejść te dwa poziomy, w ogóle będziesz już mega, jak zejdziesz te dwa poziomy, to zadaj sobie bardzo proste pytanie. A pod tym to czego chcę? Jakby się już nie daj Boże udało zejść te trzy poziomy, to nie wierzę, ale jakby się komuś udało, zadaj sobie jedno bardzo takie ciekawe pytanie. A pod tym to czego chcę? Tak daleko jak potrafisz. Nawet jeżeli to będzie tylko jeden poziom niżej, wystarczy. Ale zrób taką pracę. I zacznij to robić od dzisiaj codziennie. Jesteście na studiach. Pierwsze pytanie sobie zadajcie. Po co studiujesz? Po co? Po jakiego grzyba to studiujesz, to co studiujesz? Jak sobie odpowiesz po co, to potem sobie odpowiedz na pytanie, a dlaczego to? Znaczy, dlaczego to jest to po co? A jak się odpowiesz na pytanie, to powiesz, a dlaczego? Bo może dzisiaj jest taki czas, że powinien się stanąć i powiedzieć, a rzucam studia. W sensie właśnie ty, na których jestem. Mówię zupełnie poważnie. Jeżeli robisz to, czego nie chcesz, jeżeli to cię donikąd nie prowadzi, jeżeli wiesz, że nigdy w życiu tego nie będziesz robił, rzuć to! Ale nie, bo przecież już 2 lata robiłem i to się zmarnuje, a mama to już w ogóle, jak się dowiedzą. I okej, jeżeli nie masz innej perspektywy, nie? W sensie to jest tak, że tego wiesz, że na pewno nie chcesz, ale nic innego ci się jeszcze nie wyklarowało. Nie, wtedy nie rzucaj. Nie, to jest bez sensu. Ale jeżeli czai się w tobie takie coś, doskonale wiesz, że najchętniej to byś robił coś innego, ale to jest za trudne, nie mam szans, niemożliwe. Rzuć to! Wiecie, na czym polega decyzja? Ja to strasznie kocham. Słowo decidere, łacińskie, decyzja. Co to znaczy? To znaczy odciąć inne możliwości. Decyzja to jest stanięcie w takiej sytuacji, że nie mogę wrócić do czegoś innego. Na tym polega decydowanie. Czasem mówicie, że na przykład decydujecie się na walkę z grzechem. Nie macie jakichś grzechów, mówię, zdecydowałem się, że będę z nim walczył. Więc na czym polega decyzja? Że sobie zamknąłeś wszystkie inne drogi do tego, żeby on się mógł wydarzyć. Na przykład decyzja, ja wiem, że moim powołaniem, mam taką dziewuchę w Krakowie, cudowna dziewczyna, która studiuje jakąś socjologię, czy jakąś bzdurę taką, nie? Przepraszam, jeżeli ktoś tutaj studiuje socjologię, nie? Ja żartuję, chodzi mi bzdurę dla niej bzdurę. Ona tego nienawidzi, ona po prostu tego nie cierpi. Wewnętrznie ma tylko jedno pragnienie, ona chce być położną. Ma takie coś w sobie i ona będzie, jeżeli będzie, ona będzie najlepszą położną świata. Przecież jak ja ją widzę, to pierwsze co widzę, to widzę położną. Jak ją zobaczyłem w ogóle pierwszy raz, od razu sobie pomyślałem, położna. Ona ma taki sposób bycia z ludźmi, ma takie ręce, ma taki sposób opiekowania się dziećmi, że to po prostu jej się wylewa z twarzy. Ale studiuje socjologię. I decyzja polega na tym, że trzeba zamknąć sobie inne drogi. Jeżeli się oczywiście wie, czego się chce, nie? Bo jak się nie wie, no to się nie wie, no to jasne. Wtedy czekamy, aż się dowiemy. Znaczy cały czas się pytamy, o co nam chodzi, gdzie to jest, poziom niżej. Ale jak się już dowiesz, że tam przeczuwasz, kurde, no tu mi się bardzo chce, no to wtedy trzeba rzucić jedne studia, żeby sobie zamknąć tam drogę. Na tym polega decydowanie. To jest zamykanie wszystkich innych dróg. Pomyśl sobie, czy przypadkiem nie jest tak, że robisz jedno, a wewnętrznie w ogóle czujesz, że ty jesteś od czegoś innego, w sensie tylko wiesz od czego innego. Albo przeczuwasz, nawet może nie wiesz, tylko przeczuwasz, bo do końca się nigdy nie wie. Ale generalnie czujesz, że to tam bardziej powinno być. Rzucaj to, co robisz. Jeżeli wiesz gdzie. I spróbuj tam. Nie uda się? Nie szkodzi. Nie szkodzi. Naprawdę nie szkodzi. To Pan Bóg z tamtego nie szkodzi, wyprowadzi znacznie więcej niż tego twojego trwania tutaj w takim po prostu... Mówię zupełnie poważnie. Odważcie się na to. Mamy 40 minut. Dwa pragnienia na najbliższe 10 lat. A potem pytanie, co pod nimi? A potem pytanie, co pod nimi? A potem pytanie, co pod nimi?